Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie. Poślij Ducha swojego. Niech dotyka naszych serc. Uzdrawia historię naszego życia. Leczy nasze rany. I pozwala nam nieustannie wsłuchiwać się w głos przechodzącego Pana. Rozpoczynamy naszą katechezę, przyzywając obecności Ducha Świętego. Kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego, zawartego na kartach katechizmu. Ostatnie nasze katechezy dotyczą wyznania naszej wiary. Artykuł 7. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi, z listu do Rzymian. W niebowstąpienie Chrystusa oznacza uczestnictwo Jego człowieczeństwa w mocy i władzy samego Boga. Jezus Chrystus jest Panem i dlatego posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jest On ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, ponieważ Ojciec wszystko poddał pod Jego stopy. Chrystus jest Panem Wszechświata i historii. W Nim historia człowieka, a nawet całe stworzenie osiągają swoją rekapitulację, swoje transcendentne wypełnienie. I bezpośredni temat dzisiejszej katechezy – sądzić żywych i umarłych. 678 numer Katechizmu Kościoła Katolickiego i numery kolejne. Czytamy. W ślad za prorokami i Janem Chrzcicielem Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym. Zostanie wtedy ujawnione postępowanie każdego człowieka i tajemnice serc. Nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary, która lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga. Postawa wobec bliźniego objawi przyjęcie lub odrzucenie łaski i miłości Bożej. Jezus powie w dniu ostatecznym: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako do Odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. Nabył On to prawo przez swój krzyż. W taki sposób Ojciec cały sąd przekazał Synowi. Syn jednak nie przyszedł, by sądzić, ale by zbawić i dać życie, które jest w Nim. Przez odrzucenie łaski w tym życiu każdy osądza już samego siebie. Otrzymuje według swoich uczynków i może nawet potępić się na wieczność, odrzucając Ducha miłości. Drodzy Państwo, w kontekście tej perspektywy Pana, który przyjdzie, by sądzić, trzeba stawiać sobie bardzo intensywnie pytania dotyczące naszego życia. Jakie miejsce w moim życiu zajmuje Jezus Chrystus? Czy jest tylko dodatkiem do codzienności? Czy stanowi centralny punkt odniesienia? Te pytania trzeba dzisiaj stawiać często, bo od odpowiedzi na te pytania zależy jakość naszego chrześcijaństwa. To, na ile Chrystus przenika nasze istnienie, na ile kształtuje postawę miłości, decyduje również o kształcie rzeczywistości tej eschatologicznej, w której Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Zmartwychwstały i uwielbiony Chrystus posiada absolutną władzę we wszechświecie i w historii. W pełni uczestniczy w mocy i we władzy samego Boga, otrzymuje miejsce równe Bogu. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, Bóg wyniósł go na swoją prawicę. Posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i wszystko poddał pod jego stopy. List do Efezjan. Wniebowstąpienie Chrystusa stanowi wywyższenie natury człowieka, przypomina katechizm, tej natury, która na mocy unii hipostatycznej została wpisana w rzeczywistość boską. Chrystus jest więc ostatecznym Panem Wszechświata i historii. Wniebowstąpienie, drodzy Państwo, zakończyło widzialną obecność Chrystusa na ziemi. Nie znaczy to, że Chrystus przestał uczestniczyć w życiu świata. Przeciwnie, można tu mówić o szczególnej intensyfikacji tej obecności. Chrystus po wniebowstąpieniu, będąc Panem nieba i ziemi, staje się również głową Kościoła. Misterium śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia daje Chrystusowi prawo, by być władcą Kościoła w mocy Ducha Świętego. Kościół stanowi więc ziemską antycypację Królestwa Chrystusowego. Naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością. To ostateczne wypełnienie Chrystusowego Królestwa nastąpi poprzez paruzję Chrystusa. Dopóki to nie nastąpi, Kościół istniejący w doczesności musi zmagać się z mocami zła. Paruzja Chrystusa przyniesie dopiero ostateczne zwycięstwo. Powstanie nowych niebios i nowej ziemi. Chrześcijanie, pragnąc przyspieszenia powrotu swojego Pana na ziemię, powinni modlić się, zwłaszcza podczas Eucharystii, o nadejście rzeczywistości eschatologicznej. Bowiem czas, w którym żyjemy, nie jest jeszcze czasem ostatecznego triumfu Kościoła. Jeszcze nie nadeszła godzina chwalebnego ustanowienia Królestwa Mesjańskiego. Obecny czas jest czasem ducha i świadectwa, czasem utrapień, czasem oczekiwania i czuwania. Czas paruzji Chrystusa stanowi wielką niewiadomą. Już w czasach apostolskich spodziewano się bliskiego urzeczywistnienia zapowiedzi Chrystusa, chociaż on sam nie sprecyzował, kiedy nastąpi wypełnienie tej eschatologicznej obietnicy. Czytamy na kartach Ewangelii świętego Marka. O dniu owym nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. I Dzieje Apostolskie, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Wszelkie więc spekulacje na temat terminu końca świata należy w świetle wiary odrzucić. Ale nadzieja na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa powinna nieustannie trwać w Kościele i wywoływać jego gotowość na to przyjście w każdym czasie. Zobowiązuje to chrześcijan do ciągłej gotowości na spotkanie z Panem w myśl jego własnych słów. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 13. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Pismo Święte stwierdza, wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Chrystus sam mówi o prześladowaniu Kościoła, które będzie dla Niego sposobnością składania świadectwa. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Ewangelia według świętego Łukasza. Wielu chrześcijan ulegnie wówczas pokusom antychrysta i zdawać się będzie mogło, że zło jest wszechobecne i przemożne i królujące. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi. Bo to teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina, pierwszy list świętego Jana Apostoła. Największym oszustwem antychrysta jest pseudomesjanizm, czyli samo uwielbienie człowieka. Postawienie człowieka w miejscu należne samemu Bogu. Trudno nie ulec przekonaniu, że ten nasz czas, w którym żyjemy, bliski jest takiemu stanowi rzeczy. Jezus Chrystus zapowiedział sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym. Będzie to sąd nad każdym człowiekiem. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Ewangelia według świętego Łukasza. Nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary i oceniona zostanie postawa wobec bliźniego. Sądu tego dokona sam Chrystus jako Pan całego wszechświata, Pan życia i śmierci, który to prawo nabył przez swój krzyż. Chrystus jednak nikogo nie odrzuca. Każdy człowiek osądza samego siebie. Każdy sam decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu łaski Boga. Chrystus nie przyszedł na świat, by sądzić, lecz by go zbawić. Ta nasza dzisiejsza refleksja powinna uświadomić wszystkim nam, że to Chrystus jest jedynym Panem Wszechświata i historii. Panem wszystkich istnień, ale przede wszystkim Panem człowieka. Obraz Chrystusa, Pantokratora, zasiadającego po prawicy Ojca, ma umacniać wierzących przekonanie o wszechmocy Chrystusa i budować zaufanie, że to On jest Panem życia swoich wyznawców. A więc wszystko zależy od Niego. Całe życie chrześcijan powinno być przebywaniem w obecności Pana. Chrystus jest Panem Wszechświata, ale pragnie przede wszystkim być Panem ludzkich serc. Prawda o sądzie Chrystusa nad każdym człowiekiem powinna zmobilizować wierzących do nieustannego czuwania, do ciągłej gotowości na spotkanie z Panem. Ta podstawowa prawda wiary powinna być czynnikiem mobilizującym, stymulującym do aktywnego życia sakramentalnego, do działalności na rzecz bliźnich. Samo pojęcie sądu budzi lęk. Jednak chrześcijańska prawda o sądzie Chrystusa powinna wlewać w serca nadzieję. Chrystus bowiem pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Nikogo nie potępia, szanuje jednak wolny wybór człowieka, nawet wtedy, gdy jest on odrzuceniem Bożej łaski i w konsekwencji samopotępieniem. Sąd Chrystusa będzie nosił wszelkie znamiona miłosierdzia. Będzie Bożym wyważeniem między nieskończonym miłosierdziem a nieskończoną sprawiedliwością. Ta prawda powinna umacniać wierzących nadzieję na wieczność z Bogiem i mobilizować do lepszego życia przepojonego miłością do Boga i ludzi. I to pytanie, które powinno dzisiaj wybrzmieć bardzo mocno. Kim jest Jezus Chrystus w moim życiu? jaką rolę odgrywa? Czy przypominam sobie o nim okazjonalnie, od święta jednego do drugiego? Czy też rzeczywiście jest fundamentem, jest centrum, jest jedynym punktem odniesienia w moim życiu co do czynów, które podejmuję, pewnych decyzji, planów dotyczących zarówno teraźniejszości, jak i również mojej przyszłości. Wierzę w Jezusa Chrystusa, tego, który powtórnie przyjdzie, tego, który jest Panem nieba i ziemi i tego, który chce być królem mojego życia i mojego serca. Drodzy Państwo, zmartwychwstanie i wywyższenie to początek panowania Chrystusa. Zasiadając po prawicy Ojca, jest Chrystus Panem nieba i ziemi. Tak jak wspominaliśmy, Ojciec Niebieski wszystko poddał pod Jego stopy. Chrystus żyje i działa w Kościele, który stanowi początek Królestwa Bożego na ziemi. Dostrzegamy jednak, że nie wszyscy ludzie i nie wszystkie sprawy tego świata poddane są Chrystusowi. Królestwo Chrystusa prowadzi ciągle jeszcze walkę z mocami ciemności i zła. Dlatego wyznanie wiary w Chrystusa kończy Kościół pełnym nadziei spojrzeniem w przyszłość. Nadzieję tę wyrażamy podczas naszego wyznania wiary, kiedy wyznajemy, że Chrystus powtórnie przyjdzie w chwale. Oczekujemy bowiem, że na końcu czasów nastąpi ostateczne dopełnienie panowania Jezusa Chrystusa. Pismo Święte, a za nim Kościół, odrzucają wszelkie spekulacje na temat jakiejś daty, terminu końca świata. I warto to sobie bardzo mocno uzmysłowić, bo wiele jest środowisk, które sieją różnego rodzaju zamęt, ogłaszając co róż datę nadejścia końca świata. Weźmy do swoich dłoni Ewangelię według świętego Marka. Tam czytamy z całą mocą, że o dniu owym nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. A zatem Chrystus kładzie nacisk, że nie chodzi tu o spekulacje związane z końcem świata, ale o wezwanie do czujności, która powinna stać się naszą codzienną postawą. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. A zatem, drodzy Państwo, całe nasze życie powinno być ukierunkowane na przyjście Chrystusa. Inaczej mówiąc, życie chrześcijanina powinno mieć charakter adwentowy. Ta prawda wyraża się w liturgii mszy świętej. Po przeistoczeniu odmawiamy modlitwę, w której wyraża się nasza nadzieja na przyjście Pana. Istnieje, jak wiemy, kilka wersji tej modlitwy. I w trzech spośród nich jest wyraźnie sformułowana nasza nadzieja na powtórne przyjście Chrystusa. Głosząc śmierć Jezusa i wyznając Jego zmartwychwstanie, oczekujemy równocześnie Jego przyjścia w chwale. Wierzymy, że Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, znowu powróci. Chrześcijanin powinien być zawsze gotowy na spotkanie z Chrystusem i oczekiwać Jego przyjścia, modlić się o przyjście Jego Królestwa i próbować przez swoją pracę i postawę to Królestwo przybliżyć. Są jednak ludzie, którzy usiłują odgadnąć datę końca świata. Istniał w historii tak zwany milenaryzm. Otóż ten ruch, to środowisko głosił, że bezpośrednio przed końcem świata nastąpi tysiącletnie Królestwo Sprawiedliwych, tysiącletnie panowanie Chrystusa. Z kolei w naszych czasach różnego rodzaju sekty, w tym jakże często Świadkowie Jehowy, usiłowali i usiłują ustalać datę końca świata. Ponieważ kolejne daty mijały, a koniec świata nie następował, podawano coraz to nowe terminy. Albo usiłowano tłumaczyć, że przyjście Chrystusa nastąpiło w sposób niewidzialny. Na przełomie tysiącleci pojawiają się także prorocy głoszący rychły koniec świata. Kościół katolicki odcinał się jednak zawsze od podobnych spekulacji. A chrześcijanin nie powinien dawać im wiary. Nauka Kościoła o przyjściu Chrystusa na końcu czasów jako sędziego i zbawiciela posiada ważne znaczenie dla praktycznego życia chrześcijanina. Stanowi ona wezwanie do nawrócenia i pójścia za Chrystusem w obecnym życiu. Wzywa nas do czujności i odpowiedzialności. Równocześnie jednak daje pociechę i nadzieję. Mówi nam, że cała historia znajdzie kiedyś swój kres. A ten kres nie będzie wejściem w pustkę, lecz w pełnię i doskonałość. Bowiem na końcu prawda, prawo, wolność i życie zwyciężą kłamstwo, niewolę, zniszczenie i nienawiść. Czy oczekiwanie na ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad złem nie odciąga człowieka od walki ze złem tu i teraz? Nadzieja chrześcijańska nie jest bynajmniej pociechą, która odwraca człowieka od spraw tej ziemi i od odpowiedzialności za bieg spraw społecznych. Wręcz przeciwnie, zachęca do działania na rzecz prawdy, sprawiedliwości i miłości już teraz. Niemniej jednak musimy pamiętać, że nie da się zbudować na ziemi społeczeństwa doskonałego. Także Kościół nie osiągnął jeszcze swojej pełni. Aż do przyjścia Chrystusa będą go stanowić ludzie słabi i grzeszni, mający swoje wady i dążący dopiero do doskonałości. Ostateczny triumf Chrystusa nie nastąpi bez ostatniego ataku mocy zła. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązania ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. I oczywiście także nadejście Antychrysta, o czym już wspominaliśmy, cytując nauczanie Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Podsumujmy więc. Drodzy Państwo, wiara w powtórne przyjście Chrystusa jest fundamentem chrześcijańskiej nadziei i pozwala znaleźć właściwą orientację wśród wielu ofert szczęścia i zbawienia, jakie proponowane są współczesnemu człowiekowi. Niech ilustracją tej prawdy i zachętą do postawy nadziei będzie refleksja wielkiego teologa XX wieku Karla Ranera. Oczekujemy przyjścia tego, który nigdy nie odchodzi, gdyż jego dzień nie zna zachodu, a jego rzeczywistość nie ma końca. Czekamy na Boga, gdyż wątpimy w człowieka. Ponieważ nie możemy sobie pomóc, nie możemy się wyzwolić od nas samych, dlatego wołamy, aby zstąpiła na nas jego rzeczywistość, jego prawda, pełnia jego życia. Dlatego apelujemy do Jego mądrości, do Jego sprawiedliwości, do Jego dobroci i zmiłowania, aby On sam przyszedł i zerwał wszelkie więzy naszej skończoności, aby z nędzy uczynił bogactwo, z czasowości wieczność, aby pomnożył naszą wiarę w swoje wieczne obietnice przez swoją pewność, aby wzmocnił naszą nadzieję na Jego przyjście przez swoje słowo i swój czyn, aby naszą miłość zapalił swoją ogromną miłością.